Wszystkie badania opinii społecznej pokazują, że Francuzi kompletnie są niezainteresowani jakimkolwiek udziałem realnym w wojnie na Ukrainie.
Amerykanów ta wojna na Ukrainie w ogóle nie kręci. To nie jest tak jak z wojną w Iraku.
Ale co tutaj robi Polska w tym układzie? No bo to nas powinno najbardziej interesować.
No, natomiast no, ruch w Szambie wyczuł Tusk i widzi, że Szambo teraz płynie w lewo, no to Tusk płynie z Szambem. Polska nie robi nic konkretnego dla siebie, bo mogłaby wygrać jakieś interesy dla siebie. Mogłaby się, tak jak Orban, czymś targować. Wy chcecie,
ale my się
to,
nie
ja
targujemy
nie
nigdzie. No, ale my się
nic,
nigdzie nie targujemy.
Tusek płynie z Szambem na Ukrainę. Ministerstwo Obrony Chin ogłosiło, że Chiny są gotowe interweniować militarnie w dowolnym miejscu, jeżeli Stany Zjednoczone lub NATO zdecydują się zaatakować Rosję. I my się tego nie boimy? Tych dwóch bandytów się nie boimy?
30% młodych Amerykanów należących do generacji Z zalicza siebie do grupy LGBTQ i coś tam, coś tam.
To jest to pokolenie, które się nie nadaje do armii. I armia nie wie, co ma z tym zrobić. Mundur nie przewiduje dziury na pióra w tyłku.
Koszulki antysystemowe. Bach, bach, bach. Bach, to jest klasik. Produkcja polska. Red is bad. Do kupienia na cejrowski.com/koszulki.
Dzień dobry Państwu. Witam w programie Antysystem. Paweł Lisicki, Warszawa.
Wojciech Cejrowski.
Preria, tak?
Tak, preria. Dobrze. Niedługo w Polsce będę, więc przestanie być preria, zacznie być gospodarstwo rolne.
O, i wtedy sprawdzimy dokładnie, gdzie to jest. Przynajmniej, albo przynajmniej ustalimy mniej więcej, gdzie to jest, żeby...
Mam
żeby...
występy, to będę po całej Polsce się miotał, ale sypiał będę na gospodarstwie.
No dobrze. Myślę, że powinniśmy się zająć tym, o czym rozmawialiśmy już w zeszłym tygodniu i dwa tygodnie temu też.
Mianowicie, znowu?
Nie, bo to bardzo ciekawy wątek moim zdaniem. Wątek, no, nie rozmawialiśmy o wizycie i o spotkaniu między prezydentem Dudą Donaldem Tuskiem a Joe Bidenem. I nie rozmawialiśmy o kontynuacji tego spotkania, czyli o spotkaniu zwołanym przez pana Scholza czy pana Macrona, to jest ten trójkąt weimarski, gdzie spotkali się oni z Tuskiem, który im przekazał bezpośrednio z Białego Domu posłanie Joe Bidena. Ale chciałem powiedzieć, no i w związku z tym tych trzech panów, czyli Scholz, Tusk i Macron, ustalili, że będą wspólnie kupowali i wysyłali na Ukrainę broń dalekiego zasięgu. O, takie było to ustalenie. I o tym jednak chciałem, żebyśmy porozmawiali, tym bardziej, że Macron raz po raz mówi o tym, że on zamierza wysłać wojska francuskie na Ukrainę, a potem się z tego wycofuje, a potem mówi, że jednak wysyła, a że może na Ukrainę, a może do Odessy, a może gdzie indziej. No i myślę, że warto się tym zająć, bo tych wypowiedzi jest całkiem sporo i pytanie brzmi, po co on to pańskim zdaniem robi?
On nie wie po co. Więc na przykład w wywiadzie z Tuskiem nie ma co pytać, bo on moim zdaniem reaguje na jakieś sygnały bądź polecenia. Wyczuwa, w którą stronę rzeka niesie, no i reaguje. Jak go wezwał kanclerz Niemiec albo kanclerz francuski, to on jedzie. To nie on zwołał to spotkanie, tylko wezwali go, to przyjechał. I reagują na coś. Kto tam wydaje sygnały, bo to nie muszą być rozkazy wprost, tylko kto wysyła sygnał, słuchaj Tusku, my tu, wicie, rozumicie. To są tak jak za komuny były. Jak w wicie, rozumicie. Że my tu z towarzyszem Gierkiem tak ogólnie... I on wtedy wyczuwa, którędy ma płynąć partia i wykonuje to, co mu się wydaje adekwatne. I teraz, no, był w Waszyngtonie, tam się niczego nie dowiedział, przeszukałem, co mogłem i nie znalazłem nigdzie relacji z tej wizyty. Wiem, że Polska się podniecała, bo znaleźli jakiś artykuł w Washington Post czy gdzieś tam w gazecie, która jest w Waszyngtonie i opisuje wszystkie wizyty po kolei, czy to jest prezydent Ugandy, czy piąty sekretarz Bambuko. To oni wszystkie no
obiecują. Jak to, w Polsce media, że tak powiem, rządowe uznały, że to jest wielki, przełomowy, dziejowy, historyczny, niepowtarzalny, unikatowy sukces Donalda Tuska.
Dla Polski może jest. Ale z punktu widzenia Ameryki to nie było na tyle interesujące, żeby się... Ja już zacząłem normalne dzienniki oglądać, nie programy opinii, gdzie się jakiś gości zaprasza i oni debatują, co lubię najbardziej, tylko takie normalne dzienniki, gdzie z całego świata wiadomości podają. No akurat tego nie było, to nie było ważne dla Amerykanów. No jedna z tysięcy wizyt, jakie się odbywają w Waszyngtonie. Nie tak ważna strategiczna, tym bardziej, że tam Scholz był wcześniej. I co już tam z Europą miał uzgodnić, to uzgodnił. Tym bardziej, że mają teraz dysputę z Izraelem. No to tam przyjechało dwóch Polaków dyskutować o tym samym, co już Scholz dostał od nas, to nie będziemy zapychać wiadomości tą informacją. Czyli z punktu widzenia Polski wiekopomny wyjazd, z punktu widzenia Ameryki nie taki ważny. No i teraz pojechał Tusek się spotkać z jednym z zaborców naszych, z Niemcami i z Francją, która nas wystawiła w czasie II wojny światowej, dogadywać się na jakieś rzeczy, które wyglądają bardzo podobnie. Otóż Francja nam obiecywała też, że jakby nas Niemiec zaatakował, to my wyślemy wojska. I tam zamordujemy go od tyłu.
Czego ona nie obiecywała? Czego to ona nie obiecywała? Są mistrzami niespełnionych obietnic.
I teraz uwaga. Macron uważam, że wypuścił sygnał do swojego narodu. Ciekawe, jak Francja zareaguje. A skąd to wnoszę? Z tej ogromnej manifestacji, która się w Paryżu odbyła pod hasłami sam sobie jedź na Krym.
No właśnie. No,
do Macrona.
Ale to się nie zgadza trochę, bo to znaczy inaczej. Jaki to sygnał, skoro wiadomo było, bo wszystkie badania opinii społecznej pokazują, że Francuzi kompletnie są niezainteresowani jakimkolwiek udziałem realnym, poza oczywiście udziałem teatralnym, który uprawia Macron, w wojnie na Ukrainie. Więc jaki to ma sens?
A dlatego też wspomniałem o tym, że ta wizyta Polaków w Waszyngtonie nie interesowała Amerykanów. Nie po to, żeby się pastwić nad Tuskiem i nad tym, kto tam z nim pojechał, nad Dudą, tylko żeby wskazać na to, że tak jak we Francji. Francuzi się w ogóle tą wojną nie interesują, jakaś elita się interesuje. I w którymś momencie Francuzi są niechętni, kiedy to zaczyna ich prywatnie dotykać, no bo jak on chce wojsko wysłać, to ja mam kuzyna w armii. To ja już nie chcę, żeby on... Wtedy się zaczynają ludzie interesować, jak to ich zaczyna dotyczyć. Amerykanów ta wojna na Ukrainie w ogóle nie kręci. To nie jest tak jak z wojną w Iraku. Rozwalili dwie wieże w Nowym Jorku, wszyscy chcieli tam jechać, im nakopać do tyłka. Ogromnie wzrósł pobór ochotniczy do armii amerykańskiej. Wszyscy byli zainteresowani. Wojną na Ukrainie statystycznie nikt nie jest zainteresowany poza wąską elitą polityczną. No to te dwie rzeczy się zgadzają ze sobą. Francuski naród nie obchodzi go wojna na Ukrainie, amerykański naród jego też nie obchodzi wojna na Ukrainie, niezależnie czy jesteś demokratą czy republikaninem. Natomiast ci na górze pchają się w tę stronę i jeszcze w jakim kontekście oni to robią? Jakie ruchy wykonał Putin? Broń nuklearną przesunął bardzo blisko naszych granic na Białoruś. A Ruscy jednocześnie mają takie pociski międzykontynentalne, które docierają w 18 minut do Waszyngtonu. No to przesunięcie na Białoruś jest symboliczne, bo czy on z Moskwy będzie 19 minut leciał, czy z Białorusi 18, to nie zmienia ogólnego rachunku aż tak bardzo. Ruscy ogłosili, że mają w kosmosie broń i Ameryka się tego przestraszyła, we wszystkich newsach było, czyli raczej prawda, że mają takie urządzenia tam w tych swoich satelitach od lat, które są w stanie rozwalić waszą satelitę. A co to nam przeszkadza, że w powietrzu zostanie rozwalony satelita amerykański przez ruskiego? Ano GPS wysiada. I oni rozwalą tych satelit tyle, są w stanie jakimś laserkiem, nie Gwiezdne Wojny. To, czym Reagan pokonał Rosję sowiecką, czyli Gwiezdnymi Wojnami, on wtedy nie miał, Reagan, technologii naprawdę takiej w kosmosie, która mogłaby z kosmosu robić krzywdę ruskim. Ale zawistował kartę taką, że ma i mógł mieć dosyć szybko. Podejrzewam, że Amerykanie mają też taką technologię, chyba że wszystko przegapili od czasów Reagana przez tych kilku prezydentów po drodze. Natomiast Ruscy się wtedy tak przestraszyli, że Putin dokończył. I teraz to, czym Reagan straszył, Ruscy już mają w kosmosie. Czyli mogą za pomocą jakichś wybuchów kosmicznych wyzerować GPS-y amerykańskie, wtedy czołg staje w miejscu, drony spadają, nic nie chce działać.
No dobrze.
Ale no to takie są okoliczności. I jeszcze Chińczycy coś powiedzieli. Zdejmę okulary i panu przeczytam. Otóż Ministerstwo Obrony Chin ogłosiło, że Chiny są gotowe interweniować militarnie w dowolnym miejscu, jeżeli Stany Zjednoczone lub NATO zdecydują się zaatakować Rosję. A teraz mówimy o ataku Rosji. Przekazywanie pocisków dalekiego zasięgu czy średniego na Ukrainę. Wojsko ma jakieś pojechać, mówi Macron. Naród protestuje.
Ja właśnie, bo to jeden wątek, bo o ile to wszystko rozumiem, ale co tutaj robi Polska w tym układzie? No bo to nas powinno najbardziej interesować.
No, natomiast w Szambie wyczuł Tusk. I widzi, że Szambo teraz płynie w lewo, no to Tusk płynie z Szambem. Polska nie robi nic konkretnego dla siebie, bo mogłaby wygrać jakieś interesy dla siebie. Mogłaby się, tak jak Orban, czymś targować. Wy chcecie
to,
ale my
się nie targujemy nigdzie.
Tusk płynie z Szambem. Na Ukrainę.
No dobrze, to mało pocieszające, ale tu jest.
Ale co Chiny powiedziały, to jest bardzo groźne. I jeszcze tutaj fotografia za rączkę z Putinem. To jest kolosalnie groźne, bo w dowolne miejsce na kuli ziemskiej jesteśmy gotowi, czyli również do Europy, wysłać nasze wojsko, gdyby ktoś zaatakował Rosję. I też w dowolnym miejscu, gdyby ktoś zaatakował Rosję. Czyli jeżeli my Chiny uznajemy narrację Putina, że Ukraina to jest Rosja, no to jeżeli na Ukrainie coś będzie się grzało, to my jesteśmy gotowi jako sojusznik Rosji wysłać wojsko w dowolny punkt na kuli ziemskiej, powiedziały Chiny. I my się tego nie boimy, tych dwóch bandytów się nie boimy, którzy pół świata zarządzają połową świata i większością broni na kuli ziemskiej, w tym nuklearnej.
Znaczy, ja powiem panu całkiem szczerze, ja się boję, ale mam wrażenie, że nasi politycy się nie boją. A przynajmniej zachowują się, jakby to ich w ogóle nie dotyczyło. Jakby to była taka zabawa, która w zasadzie nie może
być gra wojenna. Sobą...
Tak,
gra wojenna na planszy, przestawiamy pionki, wyczuwamy przeciwnika troszkę.
Gry wojenne w komputerze. No.
Nierealne, tak.
Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Daję komediowe występy od wielu lat, są bezpieczne dla całej rodziny, bez bluzgów, bez polityki, bez świntuszenia. Czysty stand-up. Przy okazji tych występów przed i po stoję na stoisku, można zdjęcie sobie zrobić, rąsie uścisnąć, podpisuję państwu książki, rozmawiamy. Lista miast i linki do biletów na cejrowski.com /występy.
Bilety na moje występy są na Kup Bilecik i Biletyna. Obie.pl. I jeszcze parcie na stanowisko, bo przecież koncepcja tej armii europejskiej i pojawia się nazwisko nagle Sikorskiego, taki modny polityk, no zrobił sobie lobby jakieś za pomocą tych kontaktów, które ma w Ameryce, żony swojej z Waszyngtonu czy coś, przez lata wypracował, to mu trzeba oddać, że umie maher się poruszać tą kanalizacją całą europejską i w tej chwili on ma być ministrem obrony Unii Europejskiej. Siedziba ma być pod Bydgoszczą, żeby miał blisko ze swojego dworku z szabelką przejechać i zarządzać. Żeby mu choć z domu nie musiał wychodzić. Jeszcze pewnie mu prywatny bunkier zbudują zaraz koło domu. No ale to jest dalej jakaś gra wojenna.
Ale to jest jakaś gra wojenna o bardzo, że tak powiem, bo tak, z jednej strony ona jest groteskowa.
Na bomby atomowe w tej chwili. Ona już jest, na bomby atomowe jest rozmowa.
No właśnie, no to mówię,
Putin nie wykluczył ograniczonego ataku nuklearnego. Teraz są takie bomby, które precyzyjnie są w stanie rozwalić mały teren i radiacja utrzymuje się bardzo krótko, bo przeciwnik nie chce zniszczyć terenu wroga, tylko chce go zająć. W związku z tym radiacja nie będzie tak jak w tej elektrowni atomowej w Czarnobylu, że przez dziesięciolecia ma konsekwencje, tylko rozwali coś w spektakularnym kożuchu, wybuchu. I potem to jakoś szybko se posprzątają, będą mogli zająć teren. No to no tak, on obiecał, że na Ukrainie zastosuje Putina. Wygrał ostatnie wybory, naród popiera.
Ale ja chcę powiedzieć jedno z tej całej dyskusji. Ten element groteskowy, o którym gdzieś tutaj wspomnieli, a to jest jedna rzecz, ale druga strona jest śmiertelnie poważna. Czyli właśnie to, o czym pan teraz wspomniał, czyli możliwość użycia broni nuklearnej, ale co jest najbardziej niezwykłego, to, że Sikorski kilka dni temu powiedział, że tej broni Putin na pewno nie użyje. Jeżeli nie mamy się w ogóle czym przejmować. To znaczy, ja powiem tak, podobna forma beztroski, takiego gadania sobie, ja wiem, że on nie użyje i to w zasadzie w ogóle mnie nie interesuje, nie ma się czym przejmować. No, jak mówię, to jest coś tak niebezpiecznego, bo tu mamy do czynienia albo z kimś, kto jest, no nie wiem, totalnie odporny na sygnały płynące z rzeczywistości, no albo celowo wprowadza innych w błąd, tak żeby, że nie wiem, wmówić nam, że nie istnieje żadne ryzyko i że właściwie można dalej prowadzić tego typu politykę, jaką prowadzimy. No ale to jest kompletnie chore. No.
Dokąd on chce uciec?
No właśnie, to jest pytanie. No.
Przecież nie zdąży. Jeżeli z Rosji do Waszyngtonu leci pocisk 18 minut, to jest tam... nie wiem, 5 machów, 8 machów, dźwiękowa prędkość przekroczona wielokrotnie, to już są takie prędkości, że człowiek by tego na niebie nawet nie zobaczył, tylko może szumu słyszał. Dokąd taki Sikorski chce uciec? To są jakieś satanistyczne opętanie sekty w kierunku samobójstwa. Były takie sekty, Waco, kiedy oni tam, to w Teksasie chyba było, kiedy chcieli popełnić zbiorowe samobójstwo. No było kilka takich przypadków, żeśmy na to patrzyli jak na skansen pewien. A tutaj cała władza jakby chciała popełnić zbiorowe samobójstwo, nie przejmują się tym, że ciebie też Sikorski zabiją. W momencie, kiedy on powiedział, że należy zlekceważyć stwierdzenia Putina, czy groźby, czy pogróżki, nie wiemy.
Tak, że to jest w ogóle nie bez znaczenia.
Groźba jest realna, pogróżka to jest takie tam gadanie tylko. Nie wiemy, czy to, ale że należy to zlekceważyć o tym, że on mówi o jakimś ataku nuklearnym. Podejrzewam, że Sikorski wie, że teraz są takie pociski, że to nie jest to samo, co Hiroshima i Nagasaki, tylko że przy dzisiejszej technologii Putin sobie może pozwolić na taki wybuch. Bo nie jest tak, że ten cały kożuch w powietrzu doleci mu do Moskwy, gdyby źle wykalkulował pogodę i wiatr się zmienił i nagle to wszystko wieje na Moskwę. To już nie są takie ładunki, które mogą spowodować katastrofę u Putina. No to on se może pozwolić na katastrofę na samej Ukrainie. Ale teraz... w momencie, kiedy powiedział, że należy zlekceważyć, Sikorski, kiedy powiedział, że należy zlekceważyć pogróżki Putina, to wtedy, gdyby tam jakiś dziennikarz koło niego był, należało zapytać, na jakiej podstawie pan to mówi? Bo może Sikorski wie. W porządku.
Ale on nic nie
tak
wie.
Pan powiedział, jeżeli ja mam przestraszony człowiek, mam panu uwierzyć, że mnie nie zmiecie pożoga nuklearna, to niech mi pan powie, na podstawie jakich danych pan ma to przekonanie. Czy pan jest dogadany z Putinem i ta cała wojna to jest teatr, czy i wy już wiecie, jakie będzie zakończenie, że to jest przetasowanie sił, kasacja majątków, no niech pan coś nam powie, na jakiej podstawie pan to mówi?
Ale nikt nie zadaje takich pytań. No właśnie na tym. No
ale pan jest dziennikarzem podobno rasowym.
Ale ja jestem. No, a pan też jest dziennikarzem. No.
Ja nie jestem, nigdy nie byłem dziennikarzem. Dobrze, ja feruję opinię.
Nie jest pan. Niech będzie, że pan nie jest, ale pytania może pan zadać.
Ja jestem komentatorem, więc.
No dobra, ale
konferencje prasowe nie chodzi.
Przepraszam, ja pamiętam, że pan prowadził program WC Kwadrans i zadawał tam pan masę pytań. No.
To był program opinii. W dodatku był lekko komediowy. I
ja nie twierdzę.
Nie dziennikarska robota. Ja bym nie chciał, żeby dziennikarze tak prowadzili robotę, jak ja w WC Kwadransie. Bo
dobra.
To jest inny rodzaj roboty. Dziennikarz ma zbierać fakty, podawać nam fakty.
Dobrze,
bez komentowania
ja chcę
faktów.
Panu powiedzieć tylko jedną rzecz chcę panu powiedzieć, że w całej tej dyskusji, którą my prowadzimy, podstawowy problem polega na tym, że te pytania, o których wspominamy, nie są zadawane. Nie są zlewane na konferencję.
Niech pan wyśle kogoś na konferencję z Sikorskim.
Ależ my wysyłamy, no to proszę pana.
I na poważnie na tym... zadam mu to pytanie. Panie, powiedział pan, traktuje pana słowa poważnie. Jest pan niezły macher, ma pan super kontakty wszędzie. Pochwaliłem pana. Chociaż pana nie lubię i pańskiej polityki, ale doceniam, kunszt.
No dobra, niech mi pan powie, skąd pan to wie. No dobrze, ja wiem, że
nie,
takie pytanie trzeba
zadać. Nie, źródeł nie może ujawnić.
Nie, tylko no, w oparciu
na jakiej
o co?
Podstawie
na
pan jakiej tak podstawie? Twierdzi.
Tak, no dobrze, dobrze. Okej, okay, ale to ja jeszcze ostatni wątek tutaj taki związany z wojną, bo to jest dokładnie to samo. Szef, to jest, on jest pan, on się nazywa, pan Siewiera się nazywa. To jest szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Główny człowiek odpowiedzialny za analizy i za przygotowanie wojenne u prezydenta, u Andrzeja Dudy. I otóż pan Siewiera któryś raz z rzędu mówi o tym, że za 3 lata na 100% wybuchnie wojna i mamy tylko 3 lata. Proste pytanie jest,
ale
skąd?
Na co?
No właśnie, ale skąd on to wie? Jaka jest podstawa jego wiedzy?
No, no właśnie, no to następne no pytanie wiemy. Do niego. Proszę pana, to w takim razie to jest zaplanowane? Z Putinem jesteście dogadani?
Że za 3 lata tamten zacznie, a my mamy 3 lata, bo jak 3 lata...
Ale jeszcze pytanie pierwsze. Ale jaka wojna wybuchnie za 3 lata? Bo w tej chwili mamy wojnę na Ukrainie. O jaką wojnę chodzi? Kto z kim za 3 lata?
No właśnie. Dobra, to, jeszcze...
Światowa wojna, nadal jest pytanie, kto z kim, bo przecież ona się nie toczy na całym globie, w Afryce se będą piekli placki na ognisku. Natomiast...
Kto z kim i na jakim terenie?
No, na czyim terenie dobrze. Ta wojna, kto z ale kim jeszcze... będzie walczył?
Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. Cejrowski.com/sklep.
Jeszcze jedna rzecz, bo pan napisał taki felieton do naszego tygodnika 2 tygodnie temu. To się nazywało chyba Generacja Z, czy Gen Z. Już nie pamiętam dokładnie, jaki był tam...
Gen Z, tak. No napisałem, że oni się nie nadają do poboru. Statystycznie tam jakieś wyjątki mogą być. Właśnie jeden wyjątek mi napisał, bo się poczuł urażony. Czyli potwierdził moją tezę o tym, że nie nadają się do poboru, bo coś im się powie, oni są urażeni. I on był urażony, ja tu się nadaję do wojska, jestem świetny i tak dalej, co pan tu wypisuje głupoty. Ja nie o panu, ja statystycznie, tak. Nie nadają się do poboru. Siedzą w komórce i się nie nadają do poboru, bo jak im zabiorą komórkę, dadzą karabin, to on nie będzie mógł się w sieci znaleźć.
Ale a propos statystyki, bo właśnie przeczytałem tuż przed naszym programem taką informację, to jest informacja z badania Gallupa, czyli tej pracowni, która bada sondażowni w Stanach Zjednoczonych, która ogłosiła właśnie świeże badania, że aż 30% młodych Amerykanów należących do generacji Z twierdzi, że jest, że zalicza siebie do grupy LGBTQ i coś tam. Jak ja sobie pomyślałem, że to jest 30%, to jest bardzo, bardzo dużo. To jest tak naprawdę skok rzędu kilku tysięcy procent. I że spośród tego grona, tych ludzi, miałaby powstać ta silna armia, której ta armia miałaby następnie, no bo przecież, żeby wygrać, nie da się wszystkiego wygrać przy pomocy dronów, rakiet i samej techniki. No potrzebni są ludzie, potrzebni są żołnierze, potrzebne jest wojsko. I teraz jeśli mamy do czynienia z tym, że potencjalni rekruci, czyli ci, którzy w takiej armii będą brali udział, są członkami właśnie tutaj LGBTQ, tam plus, minus, łamane przez 15, dodane przez 20 i to są ci ludzie, którzy potencjalnie mają być tymi, którzy mieliby odnieść zwycięstwo nad Rosjanami, to szczerze mówiąc naprawdę człowieka ogarnia pusty śmiech. No, pusty śmiech.
No tak, Ameryka się zapędziła w kozi róg. W tym kontekście nikt nie stawiał oporu tym głupotom, które młodzież sobie wymyśla. To, że tam 30% się deklaruje, świadczy o tym, że oni bardzo późno dojrzewają i nie mają pojęcia, kim są. Bo nie ma wzorca ojca. Wcześniejsze pokolenie to też było już niemęskie. Nie było ojca w domu, nie było matki, nawet jeżeli oboje byli w domu. Rozwód był problemem, no bo wychowywani, większość populacji wychowywana przez samą kobietę w domu bez faceta, a faceci przychodzą i wychodzą. Brak męskiego wzorca. Brak twardości w szkole takiej, tylko wszyscy jesteśmy zwycięzcami, więc brak takich ostrych treningów, że kiedyś był mocny futbol, a teraz jakieś takie miałkie ćwiczenia, nawet te gimnastyczne. I oni nie mogą się zidentyfikować, kto ja jestem. Czy ja jestem facet? Nie mam wzorca, to ja nie wiem, co to jest facet. Jak facet ma wyglądać? Czym ma się cechować mężczyzna? No to może ja jestem LGBTQI+, i tak dalej, bo to się tak rozciąga, że mogę być kim chcę. I armia amerykańska ma też taki problem, że facet idzie do wojska, a potem nagle się identyfikuje jako kobieta. I oni muszą zaakceptować ten wybór, że on od dzisiaj jest kobietą. Jest oficerem mężczyzną, a od dzisiaj on stwierdził, niezgodnie z nauką, bo jak tam mikroskopem mu zajrzeć gdzie trzeba, no to widać mężczyzna w każdej komórce paznokcia ma zapisane męskie hormony czy co tam. No ale on po prostu stwierdza, że jest kobietą. To jest to pokolenie, które się nie nadaje do armii. I armia nie wie, co ma z tym zrobić. Mundur nie przewiduje dziury na pióra w tyłku. A on jest kół. On jest no kół, więc musi sobie pióro w tyłek wsadzić.
Prawda? Więc musi się tak, musi się pokazać. Ale ja o tym mówię nie, w takim kontekście, że jakby to powiedzieć, zbierając różne dane i informacje, pojawia się proste pytanie, w oparciu o co, czyli jaka miałaby być siła tej armii, która miałaby powstrzymać przed tym atakiem, który zamierzamy sprowokować. No bo im więcej sobie człowiek zadaje takich pytań, tym bardziej ma takie wrażenie, że to jest świat jakiegoś czystego absurdu. No bo
Sekta samobójców. Też do rzeczy pisałem kiedyś coś podobnego.
Tak.
I mam dzisiaj złą koszulkę, bo Let's Go Brandon, myślałem, że coś tam będzie o tym, o tej wizycie, kiedy poklepywał Dudę i dostałem takiego mema, no że...
Było wizycie.
Że klepał Dudę, tenże Biden i dialog między nimi, ty widziałeś kiedyś rudego Niemca, a obok Tusk stoi. No to takie memy chodziły na ten temat. I w związku z tym założyłem tę koszulkę, ale powinienem wszyscy WON założyć. Ci, no, którzy nami rządzą w tej chwili od lewa do prawa, to wszyscy WON.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
No dobrze, to ja dorzucę jeszcze jeden wątek, żeby pan miał tutaj podstawę do koszulki, której pan nie założył, czyli wszyscy WON. Mianowicie wątek dotyczący protestów rolniczych, o których też żeśmy mówili, i Tuska. Tusk, przypomnę, że obiecał zwołanie okrągłego stołu razem z rolnikami. No i jak to Tusk? Przyszedł, popatrzył, obiecał, spotkamy się, porozmawiamy, no i oczywiście nic się nie wydarzyło, a w międzyczasie nie tylko, że się nic nie wydarzyło, ale wchodzą w życie kolejne wspaniałe dyrektywy przygotowywane przez Unię Europejską. Teraz mam na myśli akurat tak zwaną dyrektywę mieszkaniową, co będzie oznaczało być może, że, bo tak się zacząłem zastanawiać, czy to nie będzie oznaczało jednego wielkiego wywłaszczenia już za kilkanaście lat, bo przecież jeśli się okaże, że ktoś ma dom, który nie będzie spełniał norm tych ekologicznych i nie będzie zeroemisyjny, to może się okazać, że zacznie się na tego człowieka nakładać kary. Jak się zacznie nakładać kary, on nie będzie w stanie zapłacić tej kary, to w ostateczności może to prowadzić do tego, że jego własność, nieruchomość mu się odbierze.
Wnerwił mnie pan teraz.
Dlaczego?
Bo zacząłem dzisiaj rano pisać tekst do rzeczy pod tytułem Wywłaszczenie. I zebrałem te wszystkie fakty, a teraz już nie mogę napisać tekstu do rzeczy. Co ja napiszę? Nie mam pomysłu na felieton, taki był świetny Wywłaszczenie, bo rzeczywiście to dokładnie tym jest. I te piece, i ta dyrektywa.
Wycofuję się z tego tematu, skoro panu mam zabrać felieton.
No i nie zarobię 3,50, bo nie będę wiedział, co napisać, a pan będziesz miał dziurę na ostatniej stronie, nie będzie felietonu pana WC. A takie ładne fakty se zebrałem. Rzeczywiście wywłaszczanie z własności prywatnej, niszczenie klasy średniej, to samo, co robiła komuna i nawet to słowo, którego pan użył, dyrektywa, to są wszystko z języka komunistycznego. Państwo se puszczą, nie wiem, alternatywy 4. Tam się operuje językiem tamtego czasu, kwintesencją języka tamtego czasu. I dyrektywa była partyjna zawsze. Marksistowskie partie, komunistyczna, nie wiem jaka jest różnica między socjalistyczną gospodarką a komunistyczną. Komunistyczna to jest jakoś pogłębiona socjalistyczna. władza centralna, komitet centralny, sekretarze partii wtedy wydawali dyrektywy, a niższy szczebel miał je wdrażać. I wtedy też było wywłaszczenie. I to jest ten sam trynt.
Nie no, trynt jest ten sam, ale to żeby panu, mam już bez tych konkretnych faktów, które będą w pańskim felietonie, bo mówię, nie chcę panu zabierać możliwości napisania, ale chciałem o jednej sprawie w związku z tym porozmawiać, bo jak się czyta te wszystkie informacje, tak sobie człowiek myśli, no dobrze, ale dlaczego na jakimś etapie ktoś nie mówi, nie może powiedzieć nie, no po prostu odczepcie się od naszych budynków, zajmijcie się czymś innym, nie macie prawa ingerować w to, czy ja sobie wybuduję ten dom taki, czy wybuduję sobie siaki, a jak już go postawiłem, to wara wam od tego, czy ja go ocieplam w taki sposób, czy w inny sposób, odczepcie się od tego, zajmijcie się czymś innym. No i dlaczego tego nie można powiedzieć?
Politycy są wybierani według takich mechanizmów, że nie mogą czegoś takiego powiedzieć, bo nawet gdyby chcieli, to ten ich pojedynczy głos nic nie znaczy. Poseł Jaki miał dużo do powiedzenia, zanim został posłem, bo był umocowany w taki sposób, że mógł tam się sprawami tych mieszkań w Warszawie zajmować skutecznie. On był posłem w stolicy, czy czymś tam, radnym w stolicy, czy czymś takim. Wtedy miał narzędzia, żeby jako pojedynczy człowiek zrobić jakiś zamach na system i zebrać sojuszników. Jako poseł w dużej grupie pojedynczy gość nie ma żadnej szansy. Trzeba by naród za sobą pociągnąć. I teraz tak, jaki widzę pożytek z protestów rolniczych, to jest to, co pan powiedział, że oni za cały naród protestują, bo skutki wprowadzenia przepisów o Zielonym Ładzie nie dotyczą wyłącznie rolnictwa. Tu rolnik wywiesił coś takiego w internecie, więc kogoś cytuję. Drastyczny wzrost cen żywności to jest konsekwencja Zielonego Ładu, czyli wywłaszczenie z pieniędzy, bo coraz więcej człowieku wydajesz na żarcie. Nowe podatki środowiskowo-klimatyczne, to będzie każdego dotyczyło. Nawet jeżeli tylko w rolnictwie się pojawi, to prędzej czy później dojedzie do ciebie. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków. To co pan powiedział. Każdy budyneczek, ktoś ma w Warszawie prywatny budynek albo mieszka w apartamentowcu, wszystkich tych budowli będzie ta dyrektywa dotyczyła. Czyli nagle niemiecka firma musi dostarczać styropian, żeby to ocieplić, a ty masz za to zapłacić, nie stać cię. To eksmisja, wywłaszczenie, odebranie budynku. Wymyślą co z tym zrobić, jaką karę zasolić.
Niech pan jeszcze, przepraszam, jedna rzecz, tylko wejdę drobiazg, niech pan zobaczy, jakie nieprawdopodobne możliwości kontroli są tutaj. Bo przecież, żeby to sprawdzić, to trzeba będzie to każdy taki budynek zbadać, prawda?
Tak, wejść na posesję i sprawdzić, jak ty zbudowałeś, z czego i tak dalej, przy okazji parę innych rzeczy. No, ubecja inwigilacja. Koniec kotłów na paliwa kopalne, w tym gaz. Do 2030 roku. I co pójdziesz, człowieku, o odszkodowanie, kiedy wymieniałeś węglowy na gazowy, była dotacja? Masz teraz oddać dotację, bo ją wziąłeś nieprawnie, podpisałeś, że przez 20 lat ten piec będzie u ciebie, a teraz goni. To jest cała masa konsekwencji, o których te chłoptasie nie myślą. Obowiązek instalacji fotowoltaicznych na dach. Obowiązek! Czyli musisz pan sobie dociążyć dach. Na bardzo wielu dachach to było przestępstwo kłaść tam te panele, bo one same w sobie są ciężkie, a twój dach był policzony na dachówki i one już tam są, albo na blachę. Natomiast nikt dodatkowej tony nie przewidział na twoim dachu. A co w sytuacji naprężeń pod wpływem dodatkowej masy śniegu? No to mało kto o tym myśli, instalują sobie, potem mówią, że strych im się wali. To teraz się ludzie zorientowali. I teraz tak, te wszystkie kłopoty dotyczą całego narodu. Kłopot z protestami rolniczymi widzę taki. Idzie wiosna, prace w polu się zaczynają, no
tak. I wtedy
kończy się protest rolniczy, żeby wyjść z honorem z tego, co się nakręciło, to Tusk rzuci byle co, on to wie, co ja mówię, rzuci im byle co, jakieś 2-3 ochłapy ważne dla rolników, wycofają się z protestu, a my zostaniemy z całą resztą rzeczy, które wymieniłem. I teraz jak sobie z tym poradzić?
No i to jest właśnie to pytanie.
I już panu odpowiadam, proszę pana, bo sobie napisałem przed rozmową z panem. Solidarność napisałem. Co znaczy to słowo? Ono się nie wzięło, Związek Zawodowy Solidarność, znikąd. Pojawił się taki wynalazek. Różne inne strajki mieliśmy wynalezione wcześniej. strajk włoski, że coraz wolniej robimy zgodnie z regulaminem. Ściśle trzymamy się komunistycznego regulaminu i spada produkcja, bo się ściśle trzymamy regulaminu, to jest nasz strajk włoski. No, strajk taki, że nie przychodzimy do pracy, klasyczny. Przeróżne były strajki. Za Solidarności w 80 roku ktoś wpada na pomysł strajku solidarnościowego, czyli w naszej fabryce nic się nie dzieje, ale protest w stoczni jest tak ważny również dla nas, że my się przyłączamy do waszego protestu na zasadzie solidarności z wami. To nie jest nasz strajk, tylko my strajkujemy z wami, żeby wam dodać siły trochę. I strajk solidarnościowy obalił wtedy, czy cofnął o kilka kroków komunę. Więc jeżeli teraz nie będzie strajków solidarnościowych z rolnikami, którzy muszą wrócić na pola, bo inaczej on na chleb dla swojej rodziny nie będzie miał, jak nie będzie w maju zamiast na protestach siedział przy polu swoim. Więc jeżeli się nie przyłączą strajki solidarnościowe dużych zakładów, najpierw muszą być jakieś duże, ważne dla państwa. Typu kolej. Jeżeli nie będzie strajków solidarnościowych, to nastąpi wywłaszczenie i Zielony Ład skończy.
No dobra, czyli nasz postulat, rozumiem, będzie mniej więcej taki. Żeby pokonać zieloną, unijną komunę...
Solidarność.
Nie. Żeby pokonać zieloną, unijną komunę, potrzebna jest solidarność. O.
Tak, i nie myślę, mówimy o związku zawodowym, tylko o to, co było tuż przed powstaniem Związku Zawodowego, o tej nazwie.
Tak.
Solidarność na tej samej zasadzie. Te litery sklejone, tłum ludzi ramionami przytulony do siebie, stąd te litery się wzięły i tę flagę trzymające. Państwo zobaczą logo Solidarności. To jest zapisana jako logotyp idea. Potem powstał związek i on teraz jest po prostu związkiem zawodowym i rzeczywiście uważam, że znaczek powinien oddać, bo to dzisiaj znaczy co innego niż miało znaczyć.
Ale ideę podtrzymujemy i myślę, że tutaj powinniśmy postawić kropkę. Mamy pewien wspólny postulat. Dziękuję.
Bye.